Gość Radia Gdańsk.
W studiu Marcin Lewandowski, prezes zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Spał Pan coś tej nocy w ogóle?
No nie najwięcej tak naprawdę, gdzieś tam nie wiem, o czwartej chociażby dzwoniłem do dyspozytorów, żeby wiedzieć, że jakaś ta sytuacja na mieście jest pod kontrolą.
To co się dzieje od wczoraj? Jakie są najnowsze informacje? Jest lepiej, gorzej, bez zmian?
Dzięki naszym działaniom jest trochę lepiej. To znaczy nie jest idealnie, dalej w wielu obiektach będzie trochę chłodniej niż powinno być. Ten komfort cieplny nie będzie perfekcyjny. Natomiast te wszystkie działania, które podjęliśmy tam też wspólnie z miastem Gdańsk na sztabie kryzysowym, spowodowały, że ograniczyliśmy ciepło w tych obiektach, w których można to było zrobić, dzięki czemu jakby mieszkańcom powinna być ta temperatura znośna.
To zaraz szczegółowo, jak to od strony technicznej wygląda, będziemy rozmawiać, ale kilka pytań istotnych. Farelki rozdajecie od wczoraj między innymi mieszkańcom, tak zwane, no tak trochę używam skrótu myślowego, dużo tych urządzeń grzewczych zostało pobranych?
Na razie nie. Tak pobranych zostało ponad 200. My do szkół, tam gdzie działają świetlice, tam też dostarczamy te farelki, czy tam grzejniki elektryczne. Natomiast można zawsze odebrać, czy wypożyczyć farelkę w siedzibie GPC-u, albo w naszej tam centrali na Słowackiego, albo na Miękkim Szlaku. Informacje są na stronie.
Zasoby jeszcze są, rozumiem.
Tak, tak. Mamy tysiące farelek na taką okazję, około 6000 mamy swoich farelek właśnie na takie nietypowe sytuacje awaryjne.
Tak, jak tutaj rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia, prawdopodobnie od 15 lat co najmniej, tak? Pierwsza tak ekstremalna sytuacja związana z ogrzewaniem w Gdańsku.
Tak, duży, tak ekstremalnej sytuacji to nie mieliśmy faktycznie od dobrych lat. Ja już w GPC-u pracuję od 15 lat, nie pamiętam aż tak trudnego. Mieliśmy trudne sytuacje, ale nie aż takie.
Mhm. Rozmawialiśmy tutaj chwilę przed naszym spotkaniem z panią Ewą Barszcz z PGE Energa Ciepła. Pan słyszał pewnie tę rozmowę, więc no, rozumiemy, że to jest tak, że PGE ma awarię, na was to wpływa, bo wy dostajecie mniej produktu, który zamawiacie, czyli mniej ciepła i jakoś sobie trzeba radzić z tym, jak to rozdzielić teraz między wszystkich, tak?
Dokładnie tak. Znaczy, no, jest ta awaria tego bloku po stronie PGE. Tak, dla państwa informacji, to co PGE dostarcza nam, to jest teraz na temperaturę minus 8 stopni. Czyli jakby było minus 8 stopni, to w zupełności wystarczy, a wszyscy mają komfort. Mhm. No właściwie cały czas jest jakby pomiędzy minus
18, tam,
18
niż
20
8,
niż minus 8, co oznacza, że cały czas tego ciepła brakuje. Teraz my się trochę śmiejemy, że mamy chwilę oddechu, bo jest pewnie minus 10, jak słońce wyjdzie. Natomiast to wciąż jest temperatura, w której system potrzebuje więcej niż na dzisiaj jesteśmy w stanie z elektrociepłowni kupić i dostarczyć. Mhm. No to, co my robimy, to staramy się doprowadzić do sytuacji, kiedy jakby działamy według planu ograniczeń. W wielu obiektach, w których możemy ograniczyć ciepło, ograniczamy ciepło po to, żeby dopłynęło do mieszkańców i do obiektów wrażliwych tam, gdzie no nie możemy sobie pozwolić na zupełnie zimne grzejniki.
I tutaj mówimy na przykład o szkołach. Rozumiem, że to są duże obiekty, które pobierają dużo ciepła, żeby je ogrzać. Trzeba sporo tego zasobu zużyć i tutaj się oszczędza. Po to, żeby ludzie w domach mieli wodę ciepłą, ogrzewanie.
Dokładnie, tak minimalizujemy. To nie jest oczywiście łatwy ruch. No też dużo rozmawialiśmy też w mieście tutaj z panią prezydent o tym, co zrobić. Natomiast jest zapewniona opieka ta świetlicowa, ale zmniejszenie tego zapotrzebowania...
Opieka sama dzieci nie ogrzeje, tak sobie myślę.
Nie, w sensie takim, że te sale, te świetlice są z naszej strony ogrzewane i tam można przeprowadzić. Tak. Natomiast te całe szkoły, jak gdyby to jest duży odbiorca ciepła, dzięki czemu my możemy to ciepło jakby wysłać gdzie indziej.
Mm-hmm. Czyli też jest tak, że rodzice nie muszą się martwić, że jak potrzebują dziecko dać pod opiekę do świetlicy, że ono tam będzie marzło, rozumiem.
Nie, tam w tych miejscach...
To też jest istotne, no bo takie pytania się pojawiają.
Tak, w tych miejscach wszędzie, gdzie są, my dostarczamy to ogrzewanie elektryczne, więc powinny być dobre warunki. Jeśli nie, to jesteśmy w ciągłej współpracy z dyrektorami szkół i dostarczymy więcej urządzeń.
Gdzie jest najzimniej aktualnie?
No to jest generalnie tak, że im dalej od elektrociepłowni, od tego miejsca, skąd my kupujemy ciepło, tym gorzej, więc tak naprawdę przesuwając się w stronę Sopotu jest jakby coraz gorzej, więc gdzieś tam te końcówki sieci Sopot po jednej stronie, a po drugiej stronie gdzieś południowy Gdański, Wyspa Stogi, to są takie rejony, w których te problemy mogą być najbardziej odczuwane.
A jak to się właśnie, jak wy wybieracie te miejsca, czy jak decydujecie o tym? No bo rozumiem, że wy możecie całym tym ciepłem na sieci sterować, decydować, że on nie popłynie na Stogi, a popłynie na Aniołki na przykład. Tak jak to technicznie to wygląda jest... i dlaczego na przykład Stogi? a nie inna dzielnica.
To jest spore wyzwanie tak naprawdę, no bo tak już nie inżyniersko mówiąc, woda płynie tam, gdzie chce. Tak naprawdę jak się rozleje woda, ona się rozlewa tam, gdzie jest najmniejsze opory, gdzie jest najwygodniej. Natomiast my mamy bardzo dużo urządzeń na sieciach i na węzłach ciepłowniczych, czyli tych urządzeniach, które są bezpośrednio w budynkach, którymi możemy jakby albo przydławić parametry, czyli brać mniej ciepła, albo jakby puścić więcej ciepła, co oznacza, że staramy się tą mniejszą ilością ciepła tak zarządzać, żeby ono płynęło w te strony i w te końcówki, które są najbardziej obciążone. Oczywiście to jest tak, że im dalej od źródła, tym jest trudniej. Tym więcej tam jest urządzeń po drodze i tym większe są problemy, no ale robimy
więcej zmiennych, które wpływają na to, jak to tam się rozkłada.
Natomiast
tak,
obniżamy też parametry w pozostałych dzielnicach tak, żeby nie przekroczyć jakiejś takiej granicy akceptowalnego komfortu po to, żeby to ciepło dopłynęło na końcówki. Mhm.
To teraz bym trochę pogdybał z panem. Co by było, gdyby na przykład, nie wiem, temperatura utrzymywała się teraz dłużej poniżej minus 20 stopni. No bo jak mamy 11 kotłów w elektrociepłowni, nie działa jeden, to ktoś sobie pomyśli, to przecież mniej niż 10% tego, że kocioł kotłowi nierówny też.
Kocioł kotłowni nierówny to jest jedna z tych większych urządzeń. Natomiast jeżeli dłużej będą ekstremalne temperatury, no to my będziemy działali zgodnie z tym planem ograniczeń i odcinali kolejne obiekty w taki sposób, który jakby najmniej wpływa na funkcjonowanie miasta. Czyli zaczynamy od przemysłu, galerie, handel, gdzieś tam te szkoły i tam ograniczamy parametry.
Na końcu są gospodarstwa domowe tego łańcucha?
Tak, mieszkańcy, czyli tak naprawdę dla ludzi to ciepło jest najważniejsze. I oczywiście obiekty wrażliwe, tam DPS-y.
Szpitale, rozumiem, tak? Chociaż one mają często własne źródła zasilania. Własne źródła ogrzewania, przepraszam.
Szpitale często mają dwa źródła zasilania. Tutaj też jesteśmy w dobrej współpracy, więc po to, żeby ograniczyć, poprosiliśmy szpitale też niektóre o włączenie źródeł rezerwowych. Też chciałbym podziękować części klientów, którzy zareagowali tak bardzo empatycznie, powiedzieli, dobrze, sami ograniczymy, pomożemy wam, po to, żeby mieszkańcom było ciepło. Mhm.
To trzymając się gdybania i tego, co by było, gdyby ostatnie lata w Gdańsku to jest oddanie portu czystej energii, chociażby, i spalarni, która tam funkcjonuje. Bardzo dużo się mówiło, że to też będzie zasilało sieć ciepłowniczą i będzie można czerpać stamtąd i to będzie kolejnym źródłem dla sieci. Jak to w praktyce wygląda i czy ten port czystej energii ma jakiś, nie wiem, wpływ na minimalizowanie tej sytuacji?
Tak, znaczy bardzo się cieszymy, że teraz port czystej energii działa i to w sposób nieprzerwany, bo to część problemu na górnym tarasie jakby rozwiązuje, czyli bliżej portu czystej energii tam mamy to zasilanie. Oczywiście trzeba też pamiętać o skali. Port czystej energii to jest, już mówiąc tak energetycznie, 33 MW, które teraz są produkowane.
No a całe,
nie, w każdej godzinie.
W każdej godzinie, okej. Okay.
A my potrzebujemy w każdej godzinie 750, więc to jakby nie jest jakby rozwiązanie całych problemów, ale na pewno ułatwia nam też pracę i przez położenie tego źródła gdzie indziej, no to tam ułatwia nam też dostarczenie ciepła w te dalsze rejony.
Czyli rozumiem, że to nie jest jakiś rewolucją to nie jest, ale zakres tej awarii, czy skutki tej awarii byłyby większe, gdyby nie port czystej energii, tak to rozumiem.
Dokładnie tak, ja myślę, że tutaj bardzo jest ważne, żebyśmy też nie czekali na jakieś duże rewolucje, tylko właśnie rozpraszali produkcję i jakby zarządzali systemem ciepłowniczym w taki sposób, żeby tymi małymi ruchami zrobić to, co jest najmniejszym dyskomfortem dla klientów przy tak sporej awarii naszego partnera.
A patrząc na Gdańsk, to ile jest takich innych źródeł podobnych? No bo mówią eksperci o tym, że jakaś taka dywersyfikacja, że zwiększanie tej liczby tych źródeł ma sens, no ale nie jest możliwe przecież tworzenie źródła tak o takiej mocy jak elektrociepłownia.
Nie jest możliwe, no natomiast cała ta filozofia wyjścia z węgla, czy to, co się będzie działo w najbliższych tam 5-6 latach w systemie gdańskim, ale nie tylko wszędzie w Polsce, czy przechodzenie z węgla na źródła niżej emisyjne, czyli gazowe, i źródła bezemisyjne, spowoduje na pewno no to, że tych źródeł się pojawi więcej i to i PGE, i GPEC, i też robimy różne projekty, które powodują, że to ciepło i ta produkcja się rozproszy. Z punktu widzenia już jakby tej firmy, która głównie odpowiada za przesył ciepła, to dobrze, bo jak te źródła nawet mniejsze są, bliżej do klientów, bliżej do mieszkańców, no to ryzyko
zawsze
jest mniejsze.
To wracamy do tego, że to ryzyko jest mniejsze i tam, gdzie ktoś jest bliżej źródła, to ogrzewanie ma dłużej na przykład.
Dokładnie.
Albo bardziej wydajne, albo no, ma cieplejszą wodę na przykład. Do tego to się sprowadza. Jaki jest w ogóle stan sieci ciepłowniczej w Gdańsku? Bo to jest 750 kilometrów sieci w Gdańsku, w Sopocie. A stan techniczny tej sieci jaki jest?
No to jest duża, rozległa sieć, jedna z
największych. Pewnie jest różny w różnych miejscach.
W Polsce. No oczywiście, że tak, no to 750 km to jest dużo, no, natomiast jakby my się bardzo cieszymy, bo te ostatnie lata tych funduszy unijnych spowodowały też spore inwestycje, więc właściwie i od strony takiej automatyzacji i urządzeń, które powodują, że możemy tym sterować, ale takiej zwykłej jakości tej sieci to na pewno jest lepiej niż te 10-15 lat temu. Sporo też robimy takiej pracy analitycznej, też robimy obloty na przykład, czyli gdzieś tam cała sieć jest mapowana termowizyjnie w zimie, co powoduje, że jesteśmy w stanie wykryć potencjalne gorsze miejsca szybciej niż klient zauważy, więc jakby oceniam ten stan na dobre, aczkolwiek wolałbym, panie redaktorze, takie rzeczy mówić po sezonie zimowym zawsze, no bo oczywiście to jest dla nas
tak,
taki
pan
okres.
Pan teraz coś powie, a za dwie godziny coś walnie, że tak powiem kolokwialnie. Różnie to może być. No dzisiaj też jest awaria wodociągowa w Gdańsku. Ona też się przekłada jakoś na wasze działanie?
Nie przekłada się.
Aha, okej. Okay. A proszę mi jeszcze taką rzecz powiedzieć. To zapotrzebowanie, jak rozumiem, na godzinę to jest 750. Tak. Nie na dobę, bo tak zrozumieliśmy panią dyrektor wcześniej, ale sieć w Gdańsku też się powiększa. Jak ono się zmienia? No bo są podłączane, jak rozumiem, kolejne miejsca do sieci centralnej. Powstają osiedla, hale przemysłowe też powstają, więc to zapotrzebowanie rośnie. Jak to wygląda?
Tak, aczkolwiek ono rośnie nie aż tak dużo. To wynika z tego, chociaż tak naprawdę nowych klientów to my podłączamy, no, takie średniej wielkości miasto, tak jakby może Tczewa, może pół Tczewa co roku powstaje w tym systemie, gdańskim tej wielkości mniej więcej. To jest zapotrzebowanie. Natomiast po drugiej stronie, no cały czas jeszcze Polska jest w procesie termomodernizacji, czyli te istniejące obiekty zmniejszają zapotrzebowanie, więc tak naprawdę ten przyrost to jest kilka...
Trochę się to balansuje, rozumiem, tak?
Tak, 2-3% rocznie, więc to nie jest tak, że tego ciepła jest dużo więcej, no ale faktycznie jakby i odległość i ci klienci powodują, że tam zwiększamy zapotrzebowanie w elektrociepłowni i patrzymy na ten system jako na większy. Jakbym miał powiedzieć, pewnie gdzieś tam w ciągu 10-15 lat to jest tam niecałe 100 MW więcej w całym systemie.
To nie tak dużo wcale. Rozumiem, że sieć można rozwijać szybciej niż zapotrzebowanie rośnie.
To nie,
czy to
tak
nie
dużo,
takie
ale
proste?
My jesteśmy wszędzie tam, gdzie to ma jakikolwiek sens już jakby transportować to ciepło, więc właściwie ten system gdański jakby kończy się na Brodwinie z jednej strony i tutaj gdzieś na Kowalach z drugiej strony, więc to nie jest tylko Gdańsk, ale to też jakby tutaj tam jakby okolice. No te termomodernizacje to jest coś, na co my też kładziemy duży nacisk, bo uważamy, że to jest dobrze, jak nasi klienci oszczędzają ciepło. Ja wiem, że to jest mój produkt, natomiast no, to też jest ekologia, to też są wydatki, więc właściwie bardzo wspieramy to oszczędzanie przez klienta, tak, poprzez działania najróżniejsze, również produkty, tak jak inteligentny węzeł, po to, żeby tego ciepła, żeby tego środowiska jak najmniej zużywać.
Panie dyrektorze, wracając do bieżącej sytuacji i do awarii, z której skutkami zmagacie się aktualnie, jak będzie wyglądało wychodzenie z tej sytuacji? Wiemy, przynajmniej od pani dyrektor Barszcz, że nie ma niespodzianek i idzie to zgodnie z założeniami, to znaczy usuwana jest ta awaria. Jeszcze to do jutra tak naprawdę, rozumiem, trwać będzie z waszej perspektywy, czyli potem przywracania tego ciepła.
Tak, i potem
nie do jutra, przepraszam, do czwartku.
Do czwartku, bo to jest tak, że w momencie, kiedy ten kocioł już będzie uruchomiony, to ten kocioł też węglowy, to nie jest tak, że on w ciągu jakby tam minut będzie miał pełną produkcję. A druga rzecz, która też jest wyzwaniem dla nas, ta sieć to nie jest tak, że ja mogę zwiększyć temperaturę nagle o 20-30 stopni, bo to jest duże ryzyko, ta sieć jest...
Czyli ryzyko awarii kolejnej się pojawia, tak?
Tak, więc tak naprawdę gdzieś tam ten czwartek to ciepło będzie gdzieś tam powoli wracać, natomiast zrobimy to w taki sposób, żeby też nie spowodować kolejnych awarii, czy po naszej, czy po PGE stronie. Mm-hmm.
To jaka jest perspektywa zakończenia tego tak w 100%?
No tak, oczywiście zawsze nerwowo patrzę na telefon, czy Ewa Barszcz nie dzwoni z jakimiś nowymi informacjami. Zakładamy, że w czwartek te wszystkie niedogrzewki powinny być już jakby za nami. Chciałbym tylko jedną rzecz podkreślić, bo to się też przelało przez media. To nie jest tak, że tysiące mieszkańców Gdańska nie ma ciepła. To są niedogrzewki. Tam, natomiast z naszej perspektywy to jest tak, że może komuś w domu będzie trochę za zimno, natomiast nie jest to sytuacja, która jest kryzysowa czy ryzykowna. Tak? To nie jest moment, kiedy musimy myśleć o jakichś bardzo takich drastycznych ruchach, jak nie wiem, ewakuacje i tak dalej. To zupełnie nie jest tak, wbrew temu, jak to się dobrze klika w internecie.
Dlatego sobie spokojnie, panie dyrektorze, rozmawiamy, bo jakby była sytuacja trochę inna, to pewnie ta rozmowa by tak spokojnie nie przebiegała, ale chcę tak powoli kończąc zapytać pana, czego pan się teraz najbardziej boi oprócz telefonów od pani Ewy Barszcz, bo to, co jest po stronie PGE, to po stronie PGE, ale wy też pewnie macie jakieś ryzyka, czy jakieś pola, które mogą, no, mogą przynieść jakieś niespodzianki.
GPEC pracuje cały rok i GPEC pracuje całą dobę. To jest faktycznie tak, że my się przygotowujemy do takiego intensywnego sezonu jakby i w lecie, i cały czas staramy się minimalizować.
Rozumiem, ale nikt się nie spodziewał, że będzie tak, jak będzie.
Nikt się nie spodziewał, natomiast naszym celem jest, że nawet jeżeli są jakieś awarie, one będą, to jest tylko infrastruktura techniczna, to się będzie psuło, to naszym celem jest, żeby minimalizować czas, skutki, wielkość awarii, więc tak naprawdę no niestety w takiej branży to jakby jak ona słychać, znaczy coś się wydarzyło, a bardzo sporo jest rzeczy, które po naszej czy po stronie PGE są po prostu rozstrzygane bez wpływu na komfort klienta i wtedy jestem najbardziej zadowolony, jak klienci nie wiedzą, czy mieszkańcy, co się u nas dzieje.
Rozumiem, że tym razem ta sytuacja wymagała tego, żeby szeroko o tym informować, bo ludzie po prostu odczuli skutki.
Dokładnie tak. I musieliśmy.
I gdyby pewnie nie zamykanie szkół i parę innych ruchów, to te skutki w domach, w gospodarstwach domowych byłyby zdecydowanie bardziej drastyczne.
Dzisiejszy ranek na pewno jest lepszy niż wczorajszy, mimo dość podobnych temperatur, więc jesteśmy zadowoleni z tego, co się udało zrobić na sieci wspólnie ze sztabem kryzysowym miejskim, bo to spowodowało, że no, ten komfort jest u mieszkańców dużo lepszy niż byłby, gdybyśmy nic nie zrobili.
Będziemy na pewno patrzeć uważnie, jak to wszystko się będzie rozwijać i miejmy nadzieję, będzie się kończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gość Radia Gdańsk.